Na dobry początek chciałem przeczytać tylko jeden werset z psalmu 40. Psalm 40 to jest ten wspaniały psalm, w którym Dawid dziękuje Bogu, że wyrwał go z dołu zagłady, że wyciągnął jego nogi z błota, postawił go na skalę, dał mu nową pieśń, którą może uwielbiać Boga. I w wersecie 6 Dawid mówi tak, śpiewa tak. Wiele uczyniłeś cudów, Panie mój Boże, a w zamiarach Twoich wobec nas nikt Ci nie dorówna. Chciałbym je opowiedzieć i rozgłosić, lecz są zbyt liczne, by je wymienić. Bóg ma wspaniałe zamiary względem każdego z nas i Bóg jest Bogiem cudów. Bóg dokonuje cudów. Cuda, których Bóg dokonuje, to nie zawsze wyglądają tak, jak my byśmy chcieli lub myśleli, ale wspaniała wiadomość, którą przynosi Ewangelia, jest to, że tak jak śpiewaliśmy w którejś z pieśni podczas tej śpiewanej części uwielbienia, że oddajemy całe swoje życie w ręce Boga. I to jest dobra wieść. Kiedy oddajemy całe swoje życie w ręce Boga, to Bóg nie tylko przyjmuje nas do siebie jako swoje dzieci, dzięki Mu za to, i wybacza nam grzechy, ale również Bóg rozpoczyna swoje piękne, cudowne dzieło w nas. I tak śpiewaliśmy również, że o naszym Zbawicielu, cały jesteś piękny, cały tak wspaniały. Oto kolejna część dobrej nowiny zawartej w Ewangelii. Bóg chce to swoje piękno, tą swoją wspaniałość również objawiać w nas, przez nas. Tak, żeby ludzie zobaczyli, jak wielki, jak wspaniały jest Bóg w naszym codziennym życiu. Chyba nie ma większego cudu, jak to, że Bóg jest w stanie przemienić życie człowieka i inne osoby widzą Boga w tej osobie, w jej postępowaniu, w jej słowach, w jej myślach, w tym, jak żyje. I tutaj w tym wersecie z psalmu 40 Dawid też mówi o tym, że nie jestem w stanie opowiedzieć wszystkich dzieł Boga, bo jest ich tak wiele, że jakbym mówił, to mógłbym mówić i mówić i jeszcze wiele by zostało do powiedzenia. Ale jest jedno dzieło, być może największe dzieło, którego Bóg dokonał. Bóg jest Bogiem stwórcą, stworzycielem. Bóg dokonał stworzenia. I na początku, kiedy Bóg stwarzał niebo i ziemię, o czym czytamy w pierwszych rozdziałach Księgi Rodzaju, w pierwszym, drugim, to ciekawe jest, że już w pierwszych wersetach czytamy o tym, że to stworzenie polegało na tym, że Bóg w miejsce chaosu, w miejsce pustkowia i ciemności uczynił porządek, harmonię i światło. To było, kiedy Bóg stwarzał wszystko na samym początku. Natomiast w Nowym Testamencie czytamy o nowym stworzeniu. O tym, że kiedy człowiek przychodzi w prostej wierze, w pokucie, w zaufaniu do Chrystusa, Bóg dokonuje w jego wnętrzu nowego stworzenia. I wiecie co? Jest pewna analogia między tym, jak Bóg stwarzał na początku i tym, co Bóg czyni w nas. Mianowicie, kiedy przychodzimy do Boga, kiedy z wiarą przychodzimy do Chrystusa, nasze życie często właśnie można opisać tymi słowami. Pustka, chaos, bezwład, anarchia, czasami ciemność. I Bóg właśnie w swojej miłości, przez swojego Ducha Świętego, przez wiele różnych środków swojej łaski, pragnie uczynić w nas, pragnie ukształtować w nas porządek, harmonię, piękno, pragnie, żeby Jego światło świeciło przez nas. I to jest Jego dzieło. I apostoł Paweł powiedział o tym dziele Boga, powiedział, że miał odwagę powiedzieć do kościoła Filipii, że mam pewność, to nie jest przypuszczenie albo możliwość, mam pewność, że ten, który rozpoczął w nas dobre dzieło, będzie je kontynuował, będzie je pełnił, nie zrezygnuje z niego. Aż do dnia Jezusa Chrystusa, aż do momentu, kiedy spotkamy się z Panem Jezusem. Wspaniała rzecz. Bóg postanowił w naszym życiu, w każdej dziedzinie naszego życia, w każdym aspekcie naszego życia, żeby zapanowały tam harmonia, ład, porządek, piękno, światłość. Są jednak też pewne różnice między tym początkowym stworzeniem, a tym, czego Bóg dokonuje w nas, jako Jego nowym stworzeniu. Mianowicie w Księdze Rodzaju czytamy o tym, że całe stworzenie zajęło Bogu 6 dni. 6 dni. Ja wierzę, że to było 6 24-godzinnych dni nie jakieś tam długie okresy czasu. Natomiast i potem wszystko było gotowe, prawda? Na końcu został stworzony człowiek, który mógł podziwiać to, co Bóg stworzył i nawet nazywać to, co Bóg stworzył. Natomiast to dzieło, które Bóg rozpoczyna w momencie, kiedy przychodzimy do Niego przez wiarę, kiedy przyjmujemy Ewangelię, jest rozpisane albo też jest kontynuowane przez Boga przez całe nasze życie, do końca naszych dni tutaj na ziemi. Nie chcę nawet powiedzieć do momentu naszej śmierci, bo Paweł mówi do dnia Chrystusa Jezusa, do momentu, aż spotkamy się twarzą w twarz z Jezusem. Bóg kontynuuje to swoje dzieło przemiany w nas, kształtowania w nas swojego piękna, swojego ładu, swojej harmonii. Jest też druga różnica między pierwszym stworzeniem a nowym stworzeniem, mianowicie taka, że w pierwszym Bóg dokonał swoją mocą, swoim słowem wszystkiego. I wszystko było gotowe i dobre, jak czytamy. Natomiast w tym nowym stworzeniu to też jest dzieło Boga i to też Bóg kształtuje nas, zmienia nas, uczy nas, ale jest w tym nieodzowna nasza rola. I nasza rola nie polega na tym, że próbujemy uczynić coś dla Boga albo wziąć się w garść i być lepszymi, ale nasza rola polega na tym, że poddajemy się pod działanie Boga. Poddajemy się Jego kształtującej ręce. I myślę, że jakbyśmy teraz mogli usiąść, załóżmy, w grupach kilkuosobowych, to każdy z nas miałby niemało do powiedzenia na temat tego, jak Bóg uczy mnie i kształtuje mnie. Czasami to boli, czasami jest to niezrozumiałe, czasami jest to trudne, czasami witamy to z radością, ale zawsze to ma na oku nasz, Bóg ma na względzie, na myśli nasze dobro, bo Bóg jest Bogiem miłości. I w zasadzie list do Efezjan, którego końcową część studiujemy od dwóch przynajmniej niedziel, a jeszcze wcześniej też zaglądaliśmy tam, można tak ująć. Bóg spotyka człowieka, dokonuje radykalnej zmiany jego tożsamości, Bóg czyni go nowym stworzeniem w Chrystusie, Bóg błogosławi go w Chrystusie Jezusie. To jest pierwsza część listu do Efezjan, kiedy apostoł Paweł ogłasza to wszystko, czego Bóg dokonał. Są to niesamowite rzeczy i niezwykłe. Druga część listu do Efezjan mówi, ze względu na to, kim teraz jesteśmy, kim uczynił nas Bóg, ze względu na to, że jesteśmy tym nowym stworzeniem, światłością w Panu, ukochanymi w Chrystusie Jezusie, ze względu na to, żyjmy tak, jak żyjmy w harmonii z tym, kim jesteśmy. I tym takim punktem, kiedy Paweł przechodzi od przedstawiania tego, co uczynił Bóg, do przedstawiania, jakie z tego wnioski w życiu, to jest pierwszy werset czwartego rozdziału. Tam Paweł mówi, że jako więzień w Panu, w tym czasie był w więzieniu, jako więzień w Panu wzywam was, zachęcam was, żebyście postępowali tak, jak przystoi na wasze powołanie. Albo innymi słowy, żyjcie w zgodzie z tą nową tożsamością, którą Bóg wam dał. I to jest ciekawe, dlaczego o tym mówię, dlaczego robię taki wstęp? Dlatego, że myślę, że ważne jest, żebyśmy zrozumieli, na jakiej zasadzie Bóg działa. Chrześcijaństwo, jak już słyszeliśmy nieraz pewnie, chrześcijaństwo to nie jest to, co my możemy lub chcielibyśmy lub staramy się zrobić dla Boga. Chrześcijaństwo to jest to, co Bóg robi w nas. Nie dzieje się to przy naszej bierności, rzecz jasna, jest potrzebna aktywna wiara i poddanie się aktywne Bogu, ale to jest Boże dzieło w nas. To On tego dokonuje. Więc Bóg w związku z tym przez apostoła Pawła podobnie w liście do Rzymian robi i podobnie robi w liście do Efezjan. Najpierw mówi, czego On dokonał. Dopiero kiedy nasze oczy się zaczynają otwierać i widzimy, na przykład w Efezjan 1:3 jest napisane, że chwała Bogu, błogosławiony ich będzie Bóg i Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo On w Jezusie Chrystusie wylał na nas wszelkie błogosławieństwo duchowe nieba. I później, to zdanie wielokrotnie złożone, później Paweł to rozwija, co to znaczy. Ale tu dowiadujemy się, że Bóg już nas czymś obdarzył. Później jest powiedziane, że jesteśmy zbudzeni z martwych z Chrystusem, posadzeni w okręgach niebieskich i tak dalej. I ten znany werset, myślę, że znany, Efezjan 2:10, pozwolę sobie go może przeczytać, brzmi tak. Będę czytał z przekładu Nowego Przymierza, więc troszkę może się różnić od tego, co mam przed oczami. Efezjan 2:10. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Jak wam się podoba to ujęcie tematu? Jesteśmy dziełem Boga, On w nas działa. Jesteśmy powołani, stworzeni do dobrych uczynków. Bóg zaplanował, aby one były treścią naszego życia. Nie jesteśmy zbawieni przez dobre uczynki, jesteśmy zbawieni przez krzyż Chrystusa, ale jesteśmy zbawieni do dobrych uczynków. Jeśli komuś źle się kojarzy nazwa dobre uczynki, to proponuję alternatywne określenie piękne dzieła. Tak jest na przykład w przekładzie interlinearnym tłumaczone to. Bóg stworzył nas do pięknych dzieł, do tego, żeby każdego dnia nasze życie było pełne pięknych dzieł. I nawet kiedy one się pojawiają, to oddajemy Bogu chwałę, bo to On w nas czyni, a nie my. Jeszcze jeden fragment, zanim dotrzemy do tego naszego, to z listu do Efezjan z 5 rozdziału. Zachęcam, jeśli mamy Biblię ze sobą, to żebyśmy otworzyli na liście do Efezjan. List do Efezjan, 5 rozdział, wersety 8 do 11. Przeczytam jeszcze. Efezjan 5, 8 do 11. Kiedyś wprawdzie byliście ciemnością, teraz jednak światłem w Panu. Poczynajcie więc sobie jako dzieci światła, a owoc światła wyraża się we wszelkiej dobroci, w sprawiedliwości i prawdzie. Jako tacy skupiajcie się na tym, co jest miłe Panu. Nie bądźcie uczestnikami bezowocnych czynów ciemności. Obnażajcie raczej ich bezwartościowość. Bardzo ciekawe wyzwanie. Paweł mówi, kiedyś rzeczywiście żyliście w ciemności bez Boga. O tym wiemy wszyscy. Teraz natomiast jesteście kimś innym. Jesteście dziećmi światła. Jesteście światłością w Chrystusie. W związku z tym niech wasze życie będzie pełne światła, które przejawi się w bardzo konkretny, namacalny, dotykalny, słyszalny sposób. To, co bardzo cenię w chrześcijaństwie, co mi się bardzo podoba, że nie istnieje coś takiego jak chrześcijaństwo, które zaczyna się i kończy na pewnego rodzaju koncepcjach, doktrynach, mówieniu ładnym o Bogu, śpiewaniu pieśni. Chrześcijaństwo, jeśli jest prawdziwe, zawsze przekłada się bardzo konkretnie na życie. Nowy Testament nie zna takiej koncepcji jak chrześcijaństwo, które istnieje na poziomie intelektu, słów, pięknych frazesów czy fraz, ale w ogóle go nie można zaobserwować w życiu. Coś takiego nie istnieje. Natomiast, jak dowiadujemy się na przykład z pierwszego listu Jana, też listu Jakuba, niestety każdy z nas, my wszyscy ludzie, mamy tendencję do oszukiwania samych siebie. Jedno jest pewne, jeśli Bóg zaczął w kimś swoje dzieło łaski, ten człowiek nie jest doskonały, na pewno będzie upadał, popełnia błędy, jak każdy z nas. Wiemy o tym wszyscy aż za dobrze, ale będą widoczne zmiany, które dokona Bóg. I Bóg będzie kontynuował swoje dzieło. Bóg będzie wychowywał syna, córkę, których przyjął. To nowe życie, które Bóg w nas umieścił, to, że jesteśmy dziećmi światłości, że jesteśmy światłością w Nim, szczególnie znajdzie swój wyraz i ujawni się, będzie możliwe do zaobserwowania, w relacjach, jakie nas łączą z innymi ludźmi, w więziach międzyludzkich. To jest ciekawa rzecz. Nie wiem, jak wielu z nas miało okazję słyszeć naszego brata, który jest już u Pana, który odszedł do Pana nie tak dawno temu, Davida Wilkersona. Była konferencja, ile to było lat temu, ktoś pamięta? Która była we Wrocławiu organizowana w hali Orbita, to było 3 lata temu, 4 może? Więcej? A, to chyba szybko czas minął. Tak, kilka lat temu w każdym razie, tak czy inaczej, nie pamiętam dokładnie. Pierwsze kazanie, którym dzielił się wtedy brat David, tłumaczył je zresztą Krzysiu, jak dobrze pamiętam. I tytuł tego kazania brzmiał powołanie, by być jak Chrystus. I on powiedział taką rzecz, mówi, ja już wiem, że za kilka lat, że już niedługo stanę przed moim Panem i intensywniej niż kiedykolwiek wcześniej pytałem Boga, w jaki sposób, co mam zrobić lub w jakiej dziedzinie mojego życia podobieństwo do Ciebie, Panie, ma być szczególnie widoczne. I prosił tak Boga i modlił się i Bóg mu odpowiedział, wszystko zaczyna się od tego, jak traktujesz innych ludzi, jak odnosisz się do innych ludzi, szczególnie tych, którzy są najbliżej Ciebie. Do Twojej żony, do Twojego męża, Twoich rodziców, dzieci, bliskich, ludzi, z którymi pracujesz, spędzasz dużo czasu. I nawet, pamiętam, mówię o tym, bo uważam, że naprawdę jest to cenne i chyba to kazanie to jest przypuszczalnie jedno z 10, które największy wpływ na moje życie wywarło też. I on powiedział taką rzecz, możesz odnieść sukces na jakimkolwiek chcesz polu. Możesz wybudować, założyć 50 kościołów lub, nie wiem, założyć jakąś korporację, awansować bardzo szybko, mieć wspaniałą ścieżkę rozwoju zawodowego, kariery i tak dalej, i tak dalej. Możesz być ceniony przez ludzi, mogą tutaj pisać artykuły. Jeśli twoja najbliższa osoba, twoja rodzina nie widzi w tobie podobieństwa do Chrystusa, tego, że Bóg działa w tobie i zmienia cię, to wszystko jest na nic. W momencie, kiedy staniesz przed Chrystusem, się okaże, że te wszystkie rzeczy to jest nic i warte są. Ale Bóg jest Bogiem łaski i Bóg upewni się, że te nasze właśnie relacje, te więzi, które nas łączą z innymi ludźmi, zostaną, nie waham się użyć tego słowa, zrewolucjonizowane, zostaną w radykalny sposób zmienione. Nie jest aż tak trudno udawać kogoś, kim się nie jest, przez pewien czas. Można grać albo zmuszać się do robienia pewnych rzeczy, czy do nierobienia innych, ale na dłuższą metę wobec ludzi, z którymi spędzamy dużo czasu, okaże się, kim naprawdę jesteśmy i jak wiele miejsca w sobie dajemy Bogu. To się stanie bardzo oczywiste. Nie mówię tego oczywiście, żeby kogokolwiek z nas potępić albo siebie potępić, ale mówię, bo tak po prostu jest. Bo tak wygląda życie, jak przedstawia je Nowy Testament. To właśnie w dziedzinie więzi międzyludzkich Bóg dokonuje i dokona jeszcze w nas istotnych zmian. I ciekawa rzecz, że jak często mieliśmy okazję słuchać świadectw osób, które poznały Pana, okazuje się, że jedną z pierwszych rzeczy rozpoznawalnych przez otoczenie było to, jak zaczęli traktować innych, jak zaczęli się zwracać do swoich bliskich. Pamiętam, jak Bóg mi zaczął pokazywać złe rzeczy w moim sposobie odnoszenia się do mojej mamy, kiedy się nawróciłem, które myślałem, że są jak najbardziej w porządku do tej pory. I dzięki Bożej łasce zmieniło się to i dzięki Bogu mamy teraz dobrą więź z mamą. Ale myślę, że każdy z nas mógłby wiele takich przykładów podać. Jeszcze jedna rzecz, która w momencie mojego nawrócenia tak bardzo ucieszyła moje serce, to jest to, że przychodząc do Chrystusa i wierząc w Niego, mogę stać się jednolitą osobą, zintegrowaną osobą, czy osobą, która nie zachowuje się inaczej w pracy, inaczej wśród kolegów, inaczej w domu, a jeszcze gdzieś inaczej. Tak? Ciekawe, że ja tak zastanawiałem się przed nawróceniem, kim ja tak naprawdę jestem, czy osobą, którą chcę być, czy którą się przedstawiam pośród kolegów, czy w domu, bo tu się zachowałam inaczej, tutaj też, czy też jeszcze gdzie indziej. W momencie, kiedy człowiek się nawraca, Bóg w cudowny sposób dokonuje integracji, czy scala naszą osobowość i się okazuje, że mogę być tą samą osobą w pracy, wśród kolegów, w moim domu, w kościele, jak wyjdę z tego budynku i gdziekolwiek indziej. To jest niesamowita sprawa. Dlatego właśnie, że jest to tak ważne, w tej drugiej części listu do Efezjan Paweł dotyka sfery więzi międzyludzkich i w 5 rozdziale od 22 do 33 wersetu mówi, zwraca się do żon, do mężów, mówi o ich odnoszeniu się do siebie nawzajem. Nawiasem mówiąc, werset 33, 5 rozdziału, Efezjan 5:33 brzmi tak. Niech zatem każdy z was kocha swoją żonę jak samego siebie, a żona niech swojego męża ma w poszanowaniu. Jest, pozwolę sobie powiedzieć, zareklamować książkę, która właśnie opiera się w zasadzie na tym jednym wersecie. Tytuł tej książki brzmi Miłość i szacunek. Jest dostępna w księgarni. Bardzo dobra książka na temat tego, w jaki sposób mężowie mają wyrażać miłość względem żon, a żony szacunek względem mężów. Także ku zachęcie. Na początku 6 rozdziału, wersety 1, 1, 2, 3, mówi o relacji dzieci względem rodziców, względem mamy i taty. Szczególnie mówi o szacunku, o posłuszeństwie. To, czego słuchaliśmy tydzień temu, co głosił Marek Klek, werset 4, 6-4, jest to zachęta, jest to wezwanie do ojców wobec swoich dzieci. I przeczytamy teraz kolejny fragment, czyli list do Efezjan 6 rozdział, wiersze od 5 do 9, na których się dzisiaj skupimy. Efezjan 6 rozdział od 5 do 9. Może tym razem przeczytam z Biblii Brytyjskiej. Jak znajdę. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom na ziemi, z bojaźnią i zadrżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom. wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego uczyni. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo, zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Ciekawa rzecz w tym fragmencie, że biorąc proporcjonalnie, o wiele więcej Paweł mówi tutaj do osób, które są tutaj nazwane w Biblii Brytyjskiej słudzy. Tak? W zasadzie tylko ostatni werset zwraca się do osób, które stoją po drugiej stronie, czyli do panów. Jak już znamy już dosyć dobrze kontekst listu do Efezjan, to może jeszcze kilka słów dotyczących słów, które się pojawiają w tym fragmencie i trochę kontekstu kulturowego. To słowo słudzy na początku wersetu 5 to jest słowo duloi, które oznacza po prostu niewolnicy, poddani lub właśnie słudzy. I pierwotne znaczenie tego fragmentu, jak wiemy z innych części Nowego Testamentu, zresztą ten sam apostoł Paweł pisał, że jak popatrzeć na chrześcijan w pierwszym wieku, to nie było tam wielu wykształconych, mądrych, bogatych. Wielu chrześcijan pierwszego wieku to byli ludzie, którzy nie imponowali, jeśli chodzi o swoje pochodzenie, o swój stan posiadania. Wielu spośród nich było niewolnikami również. Być może dlatego takie proporcje w tym fragmencie. I szacuje się, że w pierwszym wieku, kiedy były pisane te słowa, około połowę ludności Imperium Rzymskiego stanowili niewolnicy. Około 60 milionów osób to było na tamten czas. Niektórzy bogaci Rzymianie posiadali nawet po 20 tysięcy niewolników. Właściciele często byli wobec nich brutalni, natomiast niewolnicy demoralizowali się. Pewną część z nich spośród niewolników, a może nawet większość, stanowili jeńcy wojenni, a może raczej powinniśmy powiedzieć nie tyle jeńcy wojenni, co ludzie z podbitych terytoriów. I taka ciekawostka, wśród tych niewolników rekrutujących się właśnie z ludności prowincji podbitych przez Rzym, niektórzy z nich byli lepiej wykształceni niż ich panowie, niż zdobywcy. I często się zdarzało tak, że szczególnie greccy niewolnicy byli również nauczycielami w domu. Mamy słowo, od którego pochodzi pedagog, znamy to słowo wszyscy, paidagogos, też jest użytowiście do Galacjan przez Pawła, które właśnie oznacza albo człowieka, który prowadził dzieci po prostu do szkoły, a czasami też był ich nauczycielem. Byli również tacy niewolnicy. Sytuacja niewolników nie była jednolita. Niektórzy, to oczywiście zależało od pana, i niektórym całkiem dobrze się wiodło, ale zdecydowana większość ich kondycja i stan były nie do pozazdroszczenia. W Imperium Rzymskim nie mieli oni żadnych praw czy ochrony. Co ciekawe, kiedy czytamy Stary Testament, też są wspomniani niewolnicy, ale prawo Starego Testamentu dawało pewną istotną, pewien parasol ochronny rozpinało nad niewolnikami i również mówiło o uwalnianiu niewolników w rok co 7 lat, w rok jubileuszowy. W Cesarstwie Rzymskim nie mieli żadnych praw, nic z tych rzeczy. Pan mógł ukrzyżować swojego niewolnika pod każdym właściwie pozorem. Zbiegłego niewolnika mógł po schwytaniu napiętnować, przydzielić mu dodatkową pracę albo zabić po prostu. Prawo dopuszczało ułaskawienie takiego zbiegłego niewolnika za wstawiennictwem przyjaciela jego pana. O czym możemy przeczytać w liście Pawła do Filemona. Tam właśnie apostoł Paweł wstawia się u Filemona, swojego brata, za zbiegłym niewolnikiem, który miał na imię Onezym. To jest krótki list, to w zasadzie niektórzy nie mówią na to pocztówka, a nie list, bo to tylko kilkanaście wersetów. Ciekawy fragment też Nowego Testamentu. Natomiast słowo panowie, które się również pojawia w tym fragmencie, kurioi, to jest to samo słowo, które w liczbie pojedynczej odnoszone jest do naszego Pana, do Jezusa, kurios czy kyrios. I oznacza mający władzę, władcy, potężni, osoby wyposażone w moc i autorytet. No i byli oni również właścicielami swoich niewolników. Tak, na niewolników również mówiono, określano ich mianem mówiących narzędzi. Właśnie ze względu na to, że nie mieli żadnych praw i mieli wykonywać wszystko, co Pan im polecił. Ciekawa rzecz, że ani w tym miejscu, ani w żadnym innym miejscu Nowego Testamentu Nowy Testament nie nawołuje do jakiegoś powstania niewolników, do rewolucji, która miałaby polegać na tym, że niewolnicy odmówią posłuszeństwa swoim panom i obalą ten niewątpliwie okrutny i niesprawiedliwy system. Takiego wezwania nie znajdujemy w Nowym Testamencie, ale Nowy Testament, Bóg w Nowym Testamencie przez apostoła Pawła wzywa tutaj ludzi, którzy są sługami, niewolnikami do czegoś nie mniej niezwykłego i nie mniej rewolucyjnego, myślę. Zaraz przyjrzymy się dokładnie, na czym polega rewolucyjność tego stwierdzenia. I teraz tyle na temat tła może, czyli osób bezpośrednio, do których kierowane były te słowa. Natomiast dzięki Bogu, dzięki Bożej łasce, Bóg postanowił, że żyjemy właśnie w tym czasie, właśnie w tym miejscu i w naszym kraju i być może w naszym kręgu kulturowym w ogóle nie mamy do czynienia z niewolnictwem w takiej postaci, jak o której mówiliśmy przed chwilą. Dlatego mamy wszelkie podstawy ku temu, żeby ten tekst zastosować trochę inaczej do naszego życia. Więc do kogo on się stosuje? Na pewno stosuje się do ludzi, którzy zarobkowo pracują, mają nad sobą szefa, przełożonego, kierownika, szefa komórki, jakiegoś zwierzchnika, dyrektora, jakkolwiek by się nie nazywał. Czyli myślę, że zdecydowana większość z nas w tej grupie się znajduje, więc jest to do nas. Również możemy powiedzieć, są osoby, które pracują zarobkowo, zawodowo, aczkolwiek nie mają bezpośrednio nad sobą kogoś. Powiedzmy, realizują pewnego rodzaju zlecenia. Myślę, że rozszerzając trochę zastosowanie tego fragmentu, też jest to do takich właśnie osób adresowane. Są też osoby, które regularnie wykonują pewnego rodzaju czynności, pewnego rodzaju pracę, choć wcale nie musi być to praca zawodowa czy zarobkowa. I tutaj myślę, że wszyscy się zmieścimy. Tu będą i uczniowie, i studenci, i osoby, które już nie pracują, bo są na rencie bądź emeryturze. Wszyscy każdego dnia wykonujemy pewne czynności, które są powtarzalne, rutynowe. I tu również będziemy mieć coś dla siebie z tego fragmentu. Ja skoncentruję się właśnie może na tej stronie, na osobach, które są tu nazwane sługami, a my byśmy sobie w domyśle powiedzieli pracownikami, pracownicy. I od razu taka wskazówka dla nas. Skoro w Nowym Testamencie Bóg nie wzywa ludzi do, nie wzywa niewolników do tego, żeby przeciwko swoim panom powstali i uwolnili się spod ich jarzma, ale raczej wzywa ich do radykalnej zmiany nastawienia, postawy względem nich, to co to może znaczyć dla nas? Zobaczcie, jak często jest w ten sposób, że mówimy, że to jest nie tak w naszej pracy, to jest zorganizowane nie tak, jak powinno, to polecenie nie ma sensu, a w ogóle ta atmosfera jest taka i jeszcze inna. Często tak mówimy. I co więcej, nie zawsze jest tak, że to jest nasze narzekactwo, jest takie słowo? Nawet nie wiem. Nasze narzekanie. Czasami rzeczywiście mamy uzasadnione przyczyny, żeby tak twierdzić. Podobnie jak i niewolnicy mieli mnóstwo uzasadnionych przyczyn, żeby twierdzić, że ich stan jest niezbyt ciekawy, ich położenie jest niezbyt ciekawe. Ale wiecie co? Bogu nie tyle zależy na tym, żebyśmy koniecznie dokonali rewolucji w miejscu pracy lub też trzasnęli drzwiami i powiedzieli, no to ja tutaj nie pracuję, mam to w nosie. Skoro tak te rzeczy wyglądają, to dziękuję bardzo. Bogu o wiele bardziej zależy na tym, żeby nas ukształtować w tym miejscu, gdzie jesteśmy. Nie chcę przez to powiedzieć, że musimy tkwić w miejscu pracy, które jest po prostu staje się dla nas jakąś już katorgą w pewnym momencie, ale pytajmy Boga i rozważmy taką możliwość, że On ma inny trochę cel, niż nam może się wydawać w naszej pracy. Tym głównym celem, tym pierwszym i najważniejszym powołaniem dla każdego z nas jest być jak Chrystus albo pozwolić Bogu kształtować nas na podobieństwo Chrystusa. Może rzeczy wyglądają tak, jak wyglądają w mojej pracy właśnie dlatego, że Bóg chce mnie ukształtować i nauczyć mnie pewnych ważnych rzeczy. Jeszcze wcześniej apostoł Paweł miał coś właśnie w tym liście do Efezjan do powiedzenia na temat pracy. Jest taki jeden werset, chwilkę się cofniemy. To jest Efezjan 4:28. Bardzo interesujący fragment. Efezjan 4:28. Kto kradnie, niech kraść przestanie. I raczej ciężko pracuje, aby miał z czego wspierać potrzebujących. List adresowany jest do kościoła, do ludzi wierzących. W kościele ktoś kradł? Paweł musiał pisać, że jeśli ktoś kradnie, to niech przestanie kraść? Myślę, że i w dzisiejszych czasach nie jest to aż tak niezwykłe i rzadkie, dlatego że ukraść niekoniecznie musi znaczyć, że ja wyniosę coś, tak jak w czasach komunistycznych, prawda? Jak ktoś coś zorganizował w pracy, wiemy wszyscy o tym, że budowało się jakieś, nie wiem, jakiś gmach, a przy tym ileś innych domów powstało. No, ale skąd? No bo ludzie wynosili materiały budowlane, prawda? Więc kiedyś to może bardziej jaskrawe formy przybierało. Teraz miejmy nadzieję, że nie, ale mogę co innego kraść. Mogę na przykład kraść czas, prawda? Mam ileś godzin, mój pracodawca płaci mi za tyle godzin, a ja przez godzinę albo dwie robię zupełnie coś, co jest niezwiązane z moją pracą. Jeśli tak robię, to Paweł mówi, jeśli kradniesz w ten sposób, przestań. Nie rób tego. Raczej, powiem ci, co masz robić. Ciężko pracuj, mozolnie pracuj. Praca, którą nam daje Bóg, może być ciężka i czasami będzie ciężka. Nie mamy się co oszukiwać. Ale co najbardziej mnie zdziwiło w tym wersecie, to jest uzasadnienie. Po co? Dlaczego? Po to, żebyś mógł zarobić i pomagać tym, którzy są w potrzebie. Żebyś mógł udzielać z tego, co Bóg ci da za twoją pracę, tym, którzy mają mniej, którzy być może nie mają pracy albo mają innego rodzaju problemy i trudności. Jak to różni się od tego, jak my często myślimy? Bóg dał mi pracę, no jak to po co? Po to, żebym mógł zarobić, zapłacić rachunki, kupić tą i tamtą rzecz, być może poczuć się pewniej finansowo. Tutaj żaden z tych powodów nie jest wymieniony. Bóg daje nam pracę. Jednym z jego celów, nie mówię, że jedynym, ale jednym z jego celów jest to, żebyśmy się mogli dzielić owocami tej pracy z tymi, którzy naprawdę potrzebują. Bóg nam pokaże takie osoby. Jest ich dużo. I teraz troszkę dokładniej przyglądając się temu fragmentowi szóstego rozdziału, który przeczytaliśmy. I od razu, dlatego że są to bardzo proste, klarowne słowa, od razu chciałbym też mówić, co może to oznaczać. Jakie może być zastosowanie tych słów w naszym życiu zawodowym, nazwijmy to. Pierwsza rzecz, bądźcie posłuszni swoim ziemskim panom, czy swoim ziemskim przełożonym. To słowo bądźcie posłuszni, w Grece to jest hypakuo i ono oznacza słuchajcie ich, stosujcie się do tego, co mówią, poddawajcie się im, ulegajcie im, zgadzajcie się z nimi. To jest to samo słowo, które było użyte na przykład w Ewangelii Marka, kiedy ludzie dziwili się, że Jezus wypowiada słowo, a demony, duchy są mu posłuszne, słuchają go. Albo kiedy Jezus uciszył burzę, uczniowie spojrzeli i mówią, kim jest ten człowiek, że mówi, a fale i wicher są mu posłuszne. To samo słowo. I Bóg tutaj mówi, co to może znaczyć? To posłuszeństwo, to słuchanie, stosowanie się. Pierwszy przykład z brzegu, który mi przyszedł do głowy. Otrzymuje do wykonania coś trudnego, uciążliwe zlecenie w pracy. Pracę, której wolałbym nie wykonywać. Szef po prostu zwraca się do mnie z prośbą, z poleceniem. Słuchaj, zrobisz to. Moje pierwsze odczucie jest właśnie takie, jak powiedziałem. Co by tutaj wykombinować, żeby się wywinąć od tego, wymigać. Ale wiecie co? Jeśli jest tutaj powiedziane, bądźmy posłuszni, słuchajcie, słuchajmy ich, stosujmy się do tego, co mówią, to mimo tego mojego pierwszego wrażenia, ja po prostu się zgodzę to zrobić. Powiem w porządku. Nie będę się próbował migać, nie będę próbował może na kogoś innego to gdzieś tam przerzucić, tą miłą rzecz do zrobienia, ale niekoniecznie dla mnie. Po prostu robię, o co mnie prosi mój przełożony. Z szacunku. I z powodu tego, że Słowo Boże mnie też do tego wzywa. Również wtedy, a może szczególnie wtedy, jeśli mnie to coś kosztuje. W tym tygodniu dowiedziałem się, że będę musiał dzisiaj o godzinie 8 być w mojej pracy rano. No i nie powiem, że mnie to szczególnie ucieszyło na początku. Już tam pół biedy, że trzeba rano wstać i tam pojechać. Ale pomyślałem sobie, no fajnie, ale ja bym tak może trochę więcej spokoju chciał, bo mam kazanie, to może pomyśleć, pomodlić się, przygotować. Ale zaraz mi Bóg przypomnij sobie, o czym masz to kazanie. I od razu mi minęły moje niepozytywne myśli na ten temat i pomyślałem sobie, tak, właśnie wstanę rano, oddam Bogu chwałę, pojadę, zrobię to, co mam zrobić, tak jak najlepiej potrafię i przyjadę tutaj, będę też dzielił się tym, co Bóg włożył w moje serce. Druga rzecz, jak możemy to zastosować, skoro ten czasownik oznacza również słuchać, brać pod uwagę to, co ktoś mówi, liczę się z tym, biorę pod uwagę to, co mówi mój szef. Nawet podczas trudnej rozmowy. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy wezwani i szef mówi, słuchaj, mam pewne zastrzeżenia do twojej pracy lub chciałabym, żebyś robił to tak albo inaczej. Nie wiem jak was, ale we mnie często to rodzi od razu reakcję na zasadzie ja też mogę powiedzieć, co ty robisz nie tak. Albo ja mam dużo, tutaj jest lista powodów, które, argumentów, które pokazują, że wcale nie jest tak, jak ty myślisz. A co jeśli by zamiast tego posłuchać po prostu? I pytać się szefa, pytać się również Boga, pytać się samego siebie, może rzeczywiście w czymś zawala, a może rzeczywiście mogę coś robić lepiej. Nie mamy korony na głowie, żeby coś takiego miało nas dotykać i żebyśmy nie mieli słuchać. Dobrą rzeczą jest po prostu posłuchać w pokorze i zastosować coś. Przeprosić, jeśli zawaliłem. Jesteśmy ludźmi, nie wszystko robimy tak, jakbyśmy chcieli, albo tak, jak miałoby to być zrobione, lub jak ktoś wyobraża sobie, że będzie zrobione. Co za problem, żeby przeprosić? Żaden. Druga rzecz, która tu jest powiedziana, to jest też werset piąty. Jego teraz przeczytam troszkę w innym tłumaczeniu Nowego Przymierza. Jest to powiedziane tak, tam jest powiedziane o drżeniu, o bojaźni, a ten przekład mówi tak, odnoście się do nich, czyli do swoich przełożonych, do swoich panów, z szacunkiem. Traktujcie poważnie i służcie im w prostocie serca, jak Chrystusowi. Jak to zastosować? Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, celowo nie biorę udziału w obmawianiu mojego szefa, kpieniu z niego, naśmiewaniu się z niego. Nie daję się zatruwać atmosferą nieróbstwa, niechęci, niesubordynacji, niepoddawania się. Na ile mogę, chcę być pomocny i szanować mojego przełożonego. To właśnie robię. Myślę, że nierzadko się zdarza, że wiadomo, znamy wszyscy ludzi, którzy jak jest szef blisko przełożony, to zrobią wszystko jak należy i jeszcze więcej będą próbowali nawet. Natomiast kiedy go nie ma, to rzeczy wyglądają już inaczej, łącznie z nieciekawym wyrażaniem się o nim. Mam propozycję. Jeśli słyszysz, że ludzie tak rozmawiają, jeśli to jest możliwe, to po prostu obróć się napięcie i wyjdź stamtąd. Nie dawaj się zatruwać różnymi tym, jak ten świat postrzega pewne rzeczy, jak na tym świecie funkcjonują pewne rzeczy. Tak nawiasem mówiąc, to wielu z nas, wielu osobom, wielu ludziom, którzy żyją na tym świecie, jest tak bardzo ciężko. Wiecie z jakiego powodu? Z tego powodu, że ten świat stoi na głowie. Nie ma Bożego porządku tutaj. Kiedyś słyszałem takie zdanie, że jeśli ja występuję przeciwko Bożemu porządkowi, to Boży porządek występuje przeciwko mnie. Inaczej mówiąc, jeśli nie szanuję Bożych zasad, jeśli nie robię tego, co Bóg mówi, to oczywiście robię to przeciwko Bogu, ale to też przeciwko mnie się obróci. W moim małżeństwie, w mojej rodzinie, również w mojej pracy. Bądźmy tymi, którzy zaszczepią tą pozytywną przemianę. Będziemy szanować w naszych myślach, w naszych słowach, naszych przełożonych, w tym, co robimy, w tym, jak się do nich odnosimy, czy są obok nas, czy ich nie ma. I ciekawe, że Bogu nie chodzi tylko o to, że no dobrze, zrobię to, co mi powiedział, będę posłuszny, zacisnę zęby i jakoś to wykonam. Bóg schodzi głębiej i mówi o naszej postawie. Jaka jest postawa w moim sercu względem mojego przełożonego. To też Boga interesuje i to też Bóg chce zmienić. Oczywiście nie mówimy o tym, że teraz od poniedziałku wszyscy powinniśmy do tych standardów swoje życie dostosować. Raczej mówimy o tym, że Bóg chce dokładnie coś takiego w nas ukształtować. I Bóg będzie działał, żeby w taki sposób nas przemienić do naszej pracy. Ja nie potrafię szanować w tym samym czasie kogoś i śmiać się z niego, plotkować o nim lub słuchać złych rzeczy o nim i mieć z tego radość. Więc wybieram nie słuchać tego po prostu. To jest ciekawe sformułowanie. Służcie im w prostocie serca jak Chrystusowi. Zastanawiałem się, co to znaczy służyć w prostocie serca. W jaki sposób służymy Chrystusowi w prostocie serca? Robimy to zwyczajnie, bez ukrytych motywacji, pokornie, nie doszukuję się ukrytych intencji, biorę za dobrą monetę to, co ktoś mi mówi. Nie jestem aż tak naiwny, żeby nie zdawać sobie sprawy, że ludzie mają czasami ukryte intencje, czasami nie myślą tego, co mówią, ale ja chcę być jak dziecko i jeśli ktoś mi coś mówi, to ja chcę to zrobić. Jeśli to jest, nie ma w tym nic złego i leży to w mojej mocy, zrobię to. Wezmę za dobrą monetę to, co ten ktoś mówi. Chcę być prosty w tym. Pojawia się pytanie, czy wobec wszystkich przełożonych, wobec wszystkich szefów mamy tak się zachowywać? To pytanie znajduje swoją odpowiedź, więc długo się nie musimy zastanawiać, bo apostoł Piotr w pierwszym swoim liście, 1 Piotra 2,18. Przeczytam, żeby nie być gołosłownym. Pisze takie słowa. 1 Piotra 2,18. Niewolnicy, to samo słowo, słudzy, niewolnicy, z całą odpowiedzialnością podporządkowujcie się woli panów, nie tylko dobrych i łagodnych, ale także przykrych. Kto bowiem posłuszny sumieniu oświeconemu przez Boga napotyka trudności i cierpi niewinnie, ten właściwie dostępuje łaski. Bo cóż to za zaszczyt, kiedy się cierpi z powodu własnych grzechów? Ale właśnie wtedy, gdy znosicie cierpienia za swoje dobre czyny, spotyka was łaska ze strony Boga. Więc zobaczmy wszyscy, że to nie zależy od tego, jaką osobą jest, jakiego rodzaju jest osobą mój przełożony czy szef, czy wzbudza szacunek czy nie, czy jest osobą miłą, łagodną, dobrze motywuje, czy wręcz przeciwnie. Nasza postawa ma być od tego niezależna. I może być niezależna, dzięki Bogu. I Piotr nawet mówił bardzo niesamowitą sprawę. Kto z nas pomyślałby w ten sposób, że kiedy spotyka mnie pewnego rodzaju nieprzyjemność, nawet w kontekście pracy, mimo że robię wszystko dobrze i tak jak powinienem, jest to łaska od Boga. Tak mówi Piotr, to jest łaska od Boga. O wiele lepiej jest, kiedy tak się dzieje z powodu albo mimo tego, że robię coś dobrego, niż jakby to miało być za to, co źle zrobiłem. I Paweł w liście do Tytusa też mówi takie ciekawe słowa, że jeśli słudzy są posłuszni, jeśli z serca robią to, co robią, jako dla Pana, nie dla ludzi nawet, to stają się ozdobą, tam jest powiedziane ozdobą nauki naszego Zbawiciela i Boga. Stają się ozdobą chrześcijaństwa, stają się ozdobą swojego Pana. Taka zwykła, prozaiczna rzecz, jak praca, jak każdy z nas pewnie ma przed oczami to, co na co dzień wykonuje, z jakich czynności składa się nasza praca. Właśnie te drobne rzeczy, które robisz na co dzień, mogą sprawić, że Bóg będzie uwielbiony i mogą również stać się ozdobą twojego chodzenia z Bogiem. I staną się, bo Bóg do tego doprowadzi w naszym życiu. Jest to też powiedziane tak, wracając do Efezjan 6 rozdziału. Nie na pokaz, aby im się przypodobać. Schodzimy jeszcze poziom niżej i dochodzimy do sfery motywacji. Dlaczego to robię? Nawet jeśli robię to, co powinienem robić, nawet jeśli szanuję w myślach, w słowach, w postawach swojego szefa, to dlaczego to robię? Po co? Paweł zachęca, Bóg zachęca, nie na pokaz, nie po to, żeby się przypodobać. Co to znaczy? Nie próbuję się wkupić w łaski szefa, tak? Używając słowa łaska, tak jak w tym przysłowiu jest używane na ogół. Szczególnie kosztem innych. Nie próbuję pokazać siebie w dobrym świetle, żeby szef mnie docenił, a innych w związku z tym muszę troszkę gdzieś tam obsmarować na przykład, albo przypomnieć, co zrobili źle. Nie chcę takich rzeczy robić. Ale robię, co do mnie należy, a nawet więcej niż do mnie należy, najlepiej jak potrafię. Kiedyś pewnego chrześcijanina ktoś namawiał, żeby dokonał pewnego rodzaju przekrętu, wałka, jak to woli, szwindel jakiś wchodził w rachubę i powiedział tej osobie, ale twojego szefa teraz nie ma, więc możesz zrobić to, co jest niezgodne tu z dokumentami, nie będzie problemu. A on pomyślał chwilę, odpowiedział, ale mój pan widzi to, mój szef to widzi, mając na myśli oczywiście Boga. I dokładnie tak jest z nami. Nie na pokaz, nie po to, żeby się przypodobać ludziom, ale jako słudzy Chrystusa, jako niewolnicy Chrystusa, chętnie służący jak Panu, a nie ludziom, czyniący wolę Boga z całej duszy. I tu jest ciekawa rzecz. Czymś naturalnym jest to, że pochwała, że dobre słowo, że docenienie naszej pracy podnosi nas na duchu. I każdy z nas tego potrzebuje, rzecz jasna. Ale jednak zdarza się tak, że chociaż robimy coś najlepiej, jak potrafimy, myślimy, że robimy to dobrze, okazuje się, że nie spotyka się to z jakimś specjalnie entuzjastycznym przyjęciem, a czasami wręcz dostajemy jeszcze po głowie. Dobra nowina. Jeśli wykonujesz swoją pracę przed Bogiem i dla Boga, nie jest to najważniejsza rzecz, jak oceni ją twój szef. Może to brzmi dziwnie, ale nie jest to najważniejsza sprawa. Bez względu na to, jak jestem oceniany, wykonuję daną pracę, czynność z całego serca, bo robię to dla mojego Pana i przed Nim. Oto moja motywacja. Nie nawet dla podwyżki, awansu, aplauzu, popularności. jest taki werset w Starym Testamencie, który pamiętamy zapewne. O tym on mówi, że człowiek patrzy na to, co na zewnątrz, to, co widzą oczy, natomiast Bóg patrzy na serce. Bóg widzi cię, kiedy wykonujesz coś z całego serca, a jednak nie wychodzi to tak, jak chciałbyś. Lub rozumija się z oczekiwaniami szefa. Bóg widzi to i wynagrodzi to, o czym zaraz też przeczytamy. I również jest jeszcze jedna rzecz tutaj powiedziana. Czyniący wolę Boga z całej duszy. Nie ma tu miejsca na kompromisy. Jeśli coś jest oszustwem, niewiernością wobec Boga, kłamstwem, nieuczciwością, uprzejmie, ale stanowczo odmawiam i ufam, że Pan się o mnie zatroszczy. Właśnie tak, właśnie odmawiam mojemu szefowi zrobienia czegoś, co jest niezgodne na przykład z prawem, co jest nieuczciwością, co jest kłamstwem, co jest przekrętem. Zdaję sobie sprawę, że jest wiele sytuacji takich na pograniczu, takich trochę w strefie szarości, nazwijmy to, ale pewne rzeczy są całkiem jasne. I różny może być efekt takiej naszej postawy. Niekoniecznie tym efektem musi być to, że stracimy pracę lub szef będzie tylko patrzył, jak się nas pozbyć, bo paradoksalnie przypomniała mi się taka historia, kiedy dwie osoby wierzące, pracujące w Krakowie w tym czasie, no po prostu właśnie zrobiły to, o czym mówię. Szef powiedział, proszę podpisać to, no ale co to jest napisane? No, że wydaliśmy taki i taki towar, ale myśmy tego nie zrobili. Nie szkodzi, proszę podpisać. No i one powiedziały, że nie mogą tego podpisać, bo to jest to nieprawda. No i oczywiście pierwsza reakcja była taka, jak można się domyśleć, zdenerwowanie, ale później szef zastanowił się najwyraźniej i nie tylko, że nie zwolnił tych dwóch kobiet, ale jeśli była jakaś rzecz, która wymagała zaufania, a szef wiedział, że na przykład nie będzie w pracy, zgadnijcie, komu zlecał tą rzecz. Właśnie im. A dlaczego? Bo wiedział, że skoro one pod jego presją się nie ugięły, to, bo chciały być uczciwe, to podobnie postąpią w innej sytuacji. Nie zawsze tak musi być, ale Bóg nawet w tym samym miejscu pracy może uhonorować i sprawić, że taka postawa zostanie wynagrodzona. Ktoś podał taką bardzo ciekawą zasadę. Jeśli coś jest warte tego, żeby to zrobić i możesz to zrobić, to zrób to jak najlepiej potrafisz, z całej siły. Jeśli coś nie zgadza się z tymi charakterystykami, to po prostu tego nie rób. Nie rób rzeczy na pół gwizdka. I to nie tylko teraz dotyczy pracy, ale wszystkiego, co robimy. Mój problem często polega na tym, że robię jedną rzecz, myślę o tym, co za chwilę będę robił, a jeszcze martwię się o tym, co na temat tego myślę sobie i martwię się, co jutro jeszcze mnie czeka. Skoncentruj się na tym, co robisz teraz i zrób to całym sobą. Dla chwały Boga. List do Efezjan z listem do Kolosan są dosyć podobne, mają dużo zbieżnych tematów. Troszkę z innej perspektywy ujmują wiele kwestii, ale mają dużo zbieżnych tematów. I między innymi w liście do Kolosan również jest fragment podobny do tego, który przeczytaliśmy. I w tym fragmencie, list do Kolosan 3:23, jest taki fragment. On brzmi tak. Kolosan 3:23. Cokolwiek czynicie, czyńcie z głębi duszy, tak właśnie jak dla Pana, a nie dla ludzi. Cokolwiek czynicie, czyńcie dla Pana, nie dla ludzi, nie żeby ludzie to widzieli, im się podobało, nawet nie dla zapłaty, ale dla chwały Boga. W innym fragmencie Paweł mówi, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, czyńcie to na chwałę Boga. Co by się stało w naszym życiu, jak wielkie zmiany by zaszły i jak wielka radość by w naszych sercach zagościła, jakbyśmy zaczęli takie proste podejście, bardzo proste stosować na co dzień. Rano wstaję i mam przygotować śniadanie. Robiąc to, zaczyna się koncert uwielbienia. Robię to na chwałę Boga. Dziękuję Bogu za to, że daję tak wspaniałe rzeczy, które mogę jeść, że w ogóle mam coś do jedzenia. Dziękuję Bogu za to, że mogę przygotować to śniadanie, ubłogosławić moją bliską osobę, że dzięki temu będę miał siły i wtedy ruszam. Kiedy wchodzę do autobusu, podpalam samochód, dziękuję Bogu za to, że mogę jechać. I robię to na Jego chwałę. Wszystko, co robię, robię na Jego chwałę, cokolwiek by to nie było. Jeśli sprzątam miejsce, które jest bardzo brudne i wymaga to dużo energii, chwała Bogu, uwielbiam tym Boga. Wiecie co, naprawdę, jest to niesamowita. Zachęcam każdego z nas, żebyśmy spróbowali wszystko, cokolwiek robimy, robili Bogu na chwałę. Naprawdę, oprócz tego, że nasze serce napełni to radością, będzie to też miłe Bogu i spowoduje uśmiech na twarzy Boga. I religia zrobiła kawał dobrej roboty jeśli chodzi o dzielenie miejsc na święte i mniej święte, dni wyjątkowe i szczególne i te powszednie. Kochani, chrześcijaństwo nie ma z tym nic wspólnego, chciałem powiedzieć. Nie ma z tym nic wspólnego. To, że na przykład teraz czytam coś z Biblii lub że śpiewaliśmy razem, niech oddaje Bogu chwałę, niech tak będzie. Również może oddać Bogu chwałę to, że będziemy zmywać garnki dzisiaj po obiedzie w domu. I niech to też Bogu odda chwałę. Nie są takie same rangi tych czynności i nie to samo się przez nie osiąga, ale jedno i drugie może oddać chwałę Bogu i niech oddaje Bogu chwałę. Jeśli uśmiecham się do bliskiej osoby, przytulam ją lub do osoby nieznajomej, wyciągam pomocną dłoń, robię to Bogu na chwałę. Don Potter był tu jakiś czas temu, muzyk chrześcijański. Jedną z rzeczy, która spowodowała jego nawrócenie, wiecie co było? On był muzykiem zawodowym, który przez wiele lat występował po prostu na wielu znanych scenach, był dobrym muzykiem, ale nie miał wiele wspólnego z Bogiem. Nie żył z Bogiem, nie był nawróconą osobą. I pewnego rodzaju w klubie, w którym występował, wychodząc, spojrzał na twarz ochroniarza, który tam stał. I zobaczył wyraz takiej radości na twarzy tego człowieka, który żadne szczególne stanowisko, żadna szczególna praca. I spytał się, co daje ci taką wielką radość, że stoisz tutaj i masz wypisane na twarzy, że jesteś osobą pełną radości i szczęścia. A on mu tylko odpowiedział Jezus Chrystus i nic więcej nie powiedział. I Don Potter po prostu zobaczył, że wszystko, co ma, to nie może być to, o co chodzi, bo on czegoś takiego nie ma, mimo że jest znany, mimo że jest gwiazdą, uznanym muzykiem. I dzięki Bogu ten człowiek się nawrócił i znamy jego twórczość pewnie. Może na jego koncercie nawet byliśmy. Ostatnia rzecz, którą tutaj mówi Paweł, mówi: pamiętajcie o jednej rzeczy. Wy, którzy należycie do Chrystusa, którzy jesteście wierzący. Czy jesteś człowiekiem wolnym, czy jesteś niewolnikiem? Czy jesteś nauczycielem akademickim? Czy sprzątasz? Czy jesteś taksówkarzem? Czy jesteś kierownikiem jakiegoś działu? Czy jesteś studentem? Czy jesteś uczniem? Czy kimkolwiek jesteś? Czy jesteś gospodynią domową? Jeśli uczynisz coś dobrego, otrzymasz nagrodę, odpłatę od swojego Pana w momencie, kiedy się z Nim spotkasz. Tutaj nie mylmy pewnych rzeczy. Nasze zbawienie nie jest zapłatą, nasze zbawienie jest darem. Za nasze zbawienie zapłacił Chrystus na krzyżu i nam udzielane jest ono jako dar pod warunkiem pokuty i wiary. Ale Jezus, nasz Zbawiciel, w momencie, kiedy staniemy przed nami, spojrzy na nasze życie i bardzo będzie chciał nagrodzić nasze życie. Mowa jest o wieńcach, które Chrystus wręczy, nagrodach. Do końca nie wiemy, z czym się wiążą, ale wiemy też, że osoby, które żyły przez wiarę, które pozwalały Bogu zmieniać ich, usłyszą też wspaniałe słowa z ust Jezusa. Wierny i dobry sługo. Pamiętajmy o tym. I Jezus powiedział na przykład, że jak ktoś poda tutaj mam kubek wody komuś, usłuży komuś zwykłym napojem, kubkiem wody w jego imieniu, jego zapłata nie zginie. Bóg widzi to i będzie pamiętał o tym. Te drobne, małe rzeczy, które robimy z całego serca dla Pana, zostaną w tym dniu, kiedy się z Nim spotkamy, nagrodzone. Chwała Bogu. Niesamowita perspektywa. Tak będzie. Tak mówi Boże Słowo. Nie będę rozwijał tego wątku, który ma już do drugiej strony, czyli panowie, pracodawcy, być może ktoś zrobi to niebawem z kazalnicy. Ale jedna jest ciekawa rzecz w tym ostatnim wersecie, który o tym właśnie mówi. Wszyscy, bez względu na to, jakie stanowisko zajmujemy, czym się zajmujemy, mowa o osobach wierzących, rzecz jasna, mamy Pana w niebie, u którego nie ma stronniczości, który nie ma względu na osobę. Dosłownie tam jest powiedziane, którego branie nie jest według twarzy. Czyli Bóg nie patrzy, jakie ma stanowisko, nawet jak wyglądasz, nawet jak ludzie cię oceniają, Bóg oceni każdego sprawiedliwie, każdego z wierzących. I każdemu chce przyznać nagrodę za życie wiary i za pozwalanie, żeby Chrystus żył przez nas. Bo ostatecznie do tego to się sprowadza. To jest Boży cel. Żeby również w pracy, tak jak w naszych domach, tak jak kiedyś spotykamy jako Kościół, On mógł się objawiać przez nas. I kończąc już, Mateusza, bardzo dobrze znane wersety. To jest przesłanie do tych z nas, którzy być może jesteśmy tak przygnieceni swoją pracą, każdemu z nas się chyba zdarza to, tak przemęczeni, tak może zniechęceni do tego, co robimy, że wszystko to, co powiedzieliśmy do tej pory, brzmi jak jakaś, nie wiem, jakaś idealistyczna wizja, jakaś abstrakcja. Chcę powiedzieć, że wszystko, co mówi Bóg w swoim słowie, nawet wszystko, do czego nas wzywa, ma moc wykonać w nas, po pierwsze, ale po drugie, Jezus zwraca się z takimi słowami do nas. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo. Uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swych dusz. Gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Panie nasz, dziękujemy Ci za to, że możemy do Ciebie przyjść. Wtedy też, kiedy jesteśmy spracowani, przeciążeni, obciążeni, zniechęceni. Panie, dziękuję za to, że nie musi być miejsca na udawanie w nas. Możemy po prostu przyjść, przynieść Tobie nasze miejsce pracy, być może tą sytuację w pracy, z której nie jesteśmy w żaden sposób sobie w stanie poradzić. Panie, chcemy ufać Tobie, że Ty będziesz przemieniał nas, abyśmy żyli wedle tego słowa, które właśnie przeczytaliśmy. Panie, ucz każdego z nas, co to znaczy praktycznie być posłusznymi, być poddanymi tym, których ustanowiłeś nad nami. Panie, pragniemy być ozdobą Twojej Ewangelii, Twojej natury, Twoją ozdobą w miejscu, gdzie pracujemy. Panie, Ty sam wiesz najlepiej, jak, Panie, daleko jesteśmy od Twoich standardów tu w Polsce, jak nisko, Panie, etyka pracy stoi w naszym kraju. Panie, często też z nami jest podobnie. Prosimy Cię, byś Ty pokazał nam, jak żyć w pracy, jak wszystko, co czynimy, czynić nie dla ludzi, nie dla siebie, nie dla poklasku, ale dla Ciebie, Panie. I to niech dotyczy też wszystkiego, co czynimy również w domu, gdziekolwiek jesteśmy, Panie. Naucz nas czynić te zwykłe rzeczy, proste rzeczy, powtarzane codziennie na Twoją chwałę. Panie, wierzymy, że wtedy wypełnisz nasze serca radością, to przyniesie Tobie chwałę i pożytek nam i też ludziom wokół nas. Chcemy, Panie, cokolwiek będziemy czynili, czynić z całego serca, z całej duszy, dla Ciebie, nie dla ludzi. I dziękujemy za to, że kiedy staniemy przed Tobą, Ty to docenisz, tak jak mówisz w Twoim słowie. Panie, chcemy wyznać Tobie i przyznać się do tego, do naszego nieróbstwa, Panie, do tego, że czasami stosujemy spychologię, bo tak nam jest wygodniej. Do tego, że też czasami kradniemy na przykład czas naszemu pracodawcy. Panie, chcemy odwrócić się od tego, Panie. I chcemy żyć w zgodzie z tym, kim jesteśmy w Tobie, z tym, kim nas uczyniłeś. Panie, niech Twój Duch Święty uczy nas, jak zastosować to słowo w Twoim życiu i dziękujemy, że Ty masz dostęp do naszych serc zawsze i w każdej chwili. Bądź uwielbiony i wywyższony, Panie. Boże naszych serc, Tobie chwała i cześć. Amen.